Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rok i Borys. Ja jestem Rok, ze mną jest Borys.
Dzień dobry.
Ja mam bardzo radosny komunikat do czytania, postaram się, bo dzisiejszy podcast jest sponsorowany, co nas jak zwykle bardzo, bardzo cieszy. Więc proszę Państwa, na dzisiejszy odcinek zaprasza marka Pilsner Urquell, producent pierwszego oryginalnego Pilsnera ważonego wyłącznie w czeskim Pilźnie, w niezmienny sposób od ponad 175 lat.
Pięknie,
ładnie,
tak, pięknie
właśnie tak
powiedzieć.
Chciałem być.
A do tego marka Pilsner, czyli nasz partner dzisiejszy, poprosił, żebyśmy sobie porozmawiali o czeskich grach.
To jest w ogóle, bo to jest fantastyczna inicjatywa, która sprowadza się nie tylko do rozmawiania o grach, ale w ogóle, bo ten temat mamy podzielony na dwie części. Dzisiaj porozmawiamy o grach. Ten drugi zostawimy na później, ale to bardzo fajnie, bo to są taka dziedzina, która jest mi bardzo bliska. Ta druga dziedzina jest bliższa Borysowi. Ale
tak,
to,
czyli czeskie filmy.
Tak jest, ale to czeskie filmy to powinno być nam wszystkim bliskie z wielu powodach. Więc tak.
Remigiuszu, ale zanim tak zaczniemy, czy ty byłeś w Czechach kiedyś?
Tak, byłem kilka razy w Czechach. Ostatnią moją wycieczkę z Czech to z żoną odbyłem, to lata temu. I wspominam bardzo, bardzo dobrze. Straszliwe tłumy były, bo żeśmy błąd popełnili jadąc w weekend. Następnym razem, jak się będę wybierał do Pragi, bo to w Pradze byliśmy, to postaram się inny dzień tygodnia wybrać. Straszliwe ilości, duże ludzi były. Obecnie to raczej nie ma co na tłumów się spodziewać, ale wtedy było strasznie. I pamiętam, że zaimponowało mi niezwykle metro w Pradze, które jest potwornie głębokie. Ja zdarzało mi się być w metrze w różnych państwach, w różnych miastach, natomiast tak głęboko jak w Pradze, to nie zjeżdżałem chyba nigdy. Tam jest taki bardzo, bardzo...
Prawie
jak... No bo tam są rzeki, nie? No to trzeba było się głęboko wkopać, żeby to zrobić. I to byłem pod ogromnym wrażeniem. Ludzi do jakiejś kopalni zjeżdżał, ale wszystko bardzo ładne, eleganckie i zadbane.
Tak, Praga piękna. Ja byłem wielokrotnie w Pradze, nawet na robotach, o czym opowiem, gdyż...
Jak to na robotach fizycznych w sensie?
Nie, robotę miałem w Pradze po prostu. Realizowałem takie filmy, takie mini dokumenty o czeskich producentach gier komputerowych.
No to patrz, jak się ładnie, jak się ten pasuje do tematu.
Tak. Raz byłem tak pozwiedzać sobie i na jeden dzień pojechaliśmy. Rano wyjechaliśmy z Wrocławia, to jest 3 godzinki się jedzie, 3,5 może. I pozwiedzaliśmy sobie i było super. Piękna, piękna jest Praga. Ja w ogóle uwielbiam za wiele rzeczy Czechy, ale najbardziej za to, że jak idziesz coś zjeść, to oni od razu przynoszą ci piwo.
A proszę Państwa, ja przerwę ci, to jest historia, którą słyszałem 50 razy. Tak. Borys ją opowiada za każdym razem, kiedy spotykamy się z jakimiś nowymi ludźmi na piwie, to za każdym razem mówi, że w Czechach to jak dają piwo, to od razu na dzień dobry.
Ja jestem w tym zakochany. W Polsce, jak idziesz do knajpy, to przychodzi kelner albo kelnerka i mówię tak, tutaj coś, napoje ten, proszę się zastanowić i odchodzi. A tam jest, przychodzi ktoś do ciebie i mówi tak, piwo, 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 wszyscy tak, przynosi to piwo, jak będziecie chcieli coś zjeść, to ja do was zaraz podejdę. I my już siedzimy przy piwie. Wiesz, jakby to jest cudowne. Ja bym chciał, żeby to było na polski, to ziarno czeskie na polski grunt zasiane. To by było cudownie. Bo ja najbardziej, czego nie lubię w knajpach, to właśnie tego czekania bez niczego. No siedzi się i czeka i tak, a tak to jest szybki serwis. Bardzo dobry, w takich kuflach najczęściej.
Tak jest, no nie dziwię się, że to się z sympatią twoją spotyka. Ale przejdźmy sobie teraz do naszego pierwszego tematu. Ja też zmieniłem koszulę, żeby być eleganckim, bardziej jeszcze niż do tej pory. Pogadamy sobie o konferencji Sunrise, prowadzonej przez Jeffa Keighley'ego. Zawsze mam problem z wymawianiem
Jeff
tego
Keighley,
nazwiska.
Jeff Keighley, to się tak?
Jeff Keighley. Jest, proszę Państwa, trzecia konferencja, która raczej nic nie wniosła wielkiego. O tym też sobie pogadamy, ale chyba najpierw zaczniemy od Tony'ego Hawk'a, bo to jest remaster jedynki i dwójki i zdaje się, że mamy tutaj osobę, która zadowolona jest z tego faktu.
Powiedzmy sobie szczerze, to jest drugi remaster jedynki i dwójki, ponieważ pierwszy remaster, czyli Tony Hawk Pro Skater HD, miał premierę.
Powiedziałem Pro Skater, przepraszam.
Skater to chyba ten, odłudek. Nie, to Skipper. W 2012 roku miała premierę. Mam tą grę, tam z 20 godzin mam nabite na niej. Jako, że jestem wielkim, wielkim fanem, może nie serii, to by było za dużo powiedziane, ale pierwszej i drugiej części Tonego Hawka. I w ogóle się nie cieszę na to, że będzie kolejny remaster. W ogóle, znaczy powiem szczerze, czuję się bardzo mocno zażenowany. To jest, tak, to jest to słowo, kolejną konferencją, która została jakby zhypowana i podniesiona do rangi czegoś ważnego i okazała się być ogłoszeniem remastera gry, właśnie serii gier, które ma jakieś, nie wiem, 17 tytułów tam w tej serii Tony Hawk jest. Tak jest. Ja rozumiem, że nostalgia, że młodość. Ja w ogóle, żeby grać w jedynkę Tonego Hawka, to chodziłem do kafejki internetowej, gdzie był PlayStation, gdzie było PlayStation 1 i PlayStation, przepraszam, 1 i sobie tam grywałem. Ja rozumiem to, że jednym z popularnych rzeczy w internecie na początku jego istnienia były właśnie te taśmy demo skate'owe, chociaż one wywodzą się z VHS-u. Ale chyba i jestem mocno przekonany, że patrząc na obecny rynek, na to, że mamy zapowiedziane session, że w czerwcu jest premiera Skater XL, to nie potrzebujemy tej gry. Nie potrzebujemy tego remastera jedynki i dwójki Tonego Hawka. I jestem mocno przekonany, że to jest tylko po to, żeby kolejny raz, czyli czekajcie, to jest szósty raz sprzedać tą samą grę na nowej platformie.
O Jezu, no ja też nigdy nie byłem wielkim fanem dyskorolki, więc tutaj nie będę się jakoś pozytywnie wypowiadał. No zakładam, że część osób jest zadowolona, bo tam sobie pograją. Zdaje się, że ta jedynka i dwójka jest kultowa
i
są ku temu przesłanki.
Tam jest wszystko kultowe w ogóle, od tych tam przy prezentacjach skaterów były, nie pamiętam, czy jak się przeszło całą grę, to dostawało się filmik taki skaterski. No to było strasznie kultowe. Soundtrack, który był po prostu, który rozwalał mózg z początkową piosenką Papa Roach. No tak, to jest seria owiana kultem, ale niestety 10 lat temu, znaczy niestety, stety, 10 lat temu zdarzyła się taka gra jak Skate 3, która gry o deskorolce wzniosła do chyba najwyższego poziomu, niedoścignionego przez te 10 lat. Zobaczymy, co ten Skater XL i Session pokażą, bo ja obie sobie kupiłem. Session nawet zwróciłem, ale potem była promocja, więc kupiłem jeszcze raz. Mi się ta gra akurat średnio mi siadła. Ale, nie, ale jakby wolałbym już remaster Skate'a trójki. Serio, znaczy ja rozumiem, że to są trochę inne firmy i tutaj nie decydujemy o tym, ale kiedy Tony Hawk mówi, że będzie tam fotorealistyczna grafika i split screen, ja widzę ten gameplay, który nie jakoś specjalnie dużo tego gameplaya tam było pokazane.
No nie.
Ktoś mi wciska kit straszliwą sprzedażową gadkę. Ja nie chcę tej gry, nie kupię jej na pewno, wkurza mnie to po prostu na maksa.
Znaczy to jest kolejna sprawa, bo nie tylko ty jesteś wkurzony, ja też byłem taki zasmucony i myślę sobie tak, do licha ciężkiego, czy co takiego się stało, że my po raz kolejny jesteśmy strasznie zhypowani na jakiś event, a okazuje się, że tam totalnie nic nie ma. Znaczy wiesz, no coś tam jest, ale to nie jest to, czego byśmy oczekiwali, to nie zaspokoi naszych potrzeb teraz, takich wynikających z tego ogórkowego sezonu. I myślę sobie, no tak, kurde, może to sami jesteśmy sobie winni, żeśmy się tak podhypowali, może to jest wina dziennikarzy, którzy informowali o tym evencie, że to będzie coś wielkiego. Przyjrzałem się opisom, przyjrzałem się tytułowi, tam nie ma nic takiego, co by wskazywało, że wydarzy się o to coś niezwykłego. Ale
nie,
potem pomyślałem sobie...
Dobra, mów.
No, ale pomyślałem sobie, że tak naprawdę tu nie tylko chodzi o to, co zostało przedstawione jako zaproszenie na ten event, ale to, jaki to jest rodzaj eventu, bo za każdym razem, kiedy mówimy o jakimś ujawnieniu nowego tytułu, kiedy mówimy o konferencji, kiedy zbiera się kilkadziesiąt tysięcy ludzi przed eventem, no to już jest taka forma, po której czegoś oczekujemy konkretnego, nie? A dostajemy taki mini podcast z jakimś śladowym gameplayem i zgadką, co tam będzie fajnego i wydaje mi się, że jakby deweloperzy zaczęli wykorzystywać tę sytuację, którą mamy dzisiaj, że nie ma dużych konferencji i próbują podbić do ramy ważnego wydarzenia zupełnie gówniane informacje. I rezultat jest taki, że chyba każdy kolejny event będzie mniej ludzi oglądało na początku, no bo komu się chce po raz kolejny marnować tam te kilkanaście minut, żeby zobaczyć coś, co w normalnych warunkach jest przedstawiane w jakimś trailerze, który zajmuje minutkę. Także takie, no...
Pytasz się, co wskazywało na to, że powinniśmy się w jakiś sposób hypować, tak, i czekać. No to ja już mówię. Event, który jest jakby dedykowany jednej grze.
Aha.
W roku premiery nowej generacji. Aha. Blisko w evencie, który ma zastąpić, no bo to jednak wszystko było w ramach Summer Game Fest. W evencie, który ma z natury jakby zastąpić E3. To tak, to są, wydaje mi się, że to są wystarczające rzeczy. I jeszcze prezentuje to jeden z bardziej znanych, no teraz może już nie dziennikarzy, ale celebrytów, no, można tak powiedzieć, no, związanych tak, z branżą, człowiek, który prowadził konferencję na E3. Więc tak, uważam, że te wszystkie rzeczy wskazują na to, że można mieć jakieś oczekiwania. Ja liczyłem na coś po prostu nowego. Nie liczyłem, że to będzie, wiesz, jakiś AAA nowy, ale miałem nadzieję, że to będzie po prostu jakaś nowa gra, nie w takim sensie, że nie FIFA 21, tylko po prostu nowe IP, nowa marka.
Coś, co będzie warte tego typu imprezy.
A dostałem kolejny remaster Tony'ego Hawk'a. Znaczy powiedzmy, wiesz, jakby, bo jeżeli, jeszcze raz to powiem, to jest drugi remaster tej gry. To nie jest, to nie jest takie, że my oczekiwaliśmy, bo nie mieliśmy gier o deskorolce od tylu lat. Ja oczywiście narzekam, że od tego Skate'a trójki nic nowego się nie pojawiło. Teraz to się zmieni w te wakacje. Ale drugi raz remaster? No nie. No nie. No, jakby ja jestem na nie.
Ja też miałem takie, bo zawsze tak starając się spojrzeć trochę z innej perspektywy, no może faktycznie my gracze się hajpujemy, tam zresztą pojawiają się takie komentarze, ale ta społeczność graczy jest toksyczna, nie? No i ludzie są wkurzeni, cały czas oczekują czegoś więcej, ale to nie jest tak, że to jest wina tylko po społeczności graczy, która się wścieka i która wymaga, tylko to jest naprawdę wykorzystywanie tej całej sytuacji po to, żeby podbić hype w ramach czegoś, co totalnie na ten hype nie zasługuje, więc nawet jeżeli można graczom zarzucić, że faktycznie trochę są toksyczni, czasami może przesadnie reagują, no to z drugiej strony należało się tej reakcji spodziewać, zwłaszcza po tej poprzedniej konferencji Microsoftu, gdzie gracze wyraźnie pokazali, że jak się im obiecuje wiele, a daje niewiele, no to ich reakcja jest oczywista i do przewidzenia.
Tak, Microsoft jakby przeprosił, wytłumaczył się z tego wszystkiego, co się nie zdarza w tej branży jakoś specjalnie często, ale to, co wspomniałeś, wydaje mi się, że też może być bardzo ważne, że z każdej pierdoły będzie robiony event teraz.
Tak jest, tak.
Bo to już nie kosztuje, wiesz, jakby mamy taką sytuację, że nie musisz wynajmować wielkiej hali, to nie ma żadnego kosztu tak naprawdę. Spotykasz się, no tak jak my, zdalnie
tak,
każdy ze swojego domu sobie gada, nie musisz, nie wiem, zapraszać ludzi, więc zrobienie eventu online jest bardzo, bardzo tanie. Teraz z każdej pierdoły będzie to robione? Każde właśnie, ogłoszenie, wiesz.
Ja myślę, że branża też się trochę tak, że branża też jest trochę pod wpływem właściwie nie jakości tych eventów, ale tego, jak łatwo można skupić uwagę graczy, zainteresowanie graczy. W zasadzie niczego nie obiecując, podpisując event jako niespodzianka, nagle całe tłumy ludzi przychodzą, no bo są wygłodniali. Nie?
No tak, ale
no
też
i
przez...
bardzo łatwo to wykorzystać. Ja nie wiem, wiesz, gdyby się tak zastanowić, to teraz masz rację, że byle kto może robić sobie taki event, nazywać go wielką konferencją. Ja nie potrafię sobie wyobrazić gry, która mniej by zasługiwała na tego typu ogłoszenie, jak ten Tony Hawk, remaster po remasterze, nie? Znaczy, nie mam zielonego pojęcia, co ludzie gdzieś tam trochę żartując na czacie pisali, a pewnie będzie jakiś nowy indyk, nie? Że IP, ale indyk, nie? Jakieś takie mała
gierka. Myślę, żebym dużo bardziej był zadowolony.
Ja też chyba uznałbym, oczywiście traktowałem to jako żart, ale uznałbym, że to w zasadzie i tak jest lepsza prezentacja niż to, co nam zaproponowano tutaj. No nic, no, no to w zasadzie
jak
chyba wiele...
A jak w ogóle ty jeszcze, bo jeszcze jedna rzecz, jak ty patrzysz, co ty sądzisz o takiej wiecznej remasteryzacji gier, która jest strasznie duża moda? Czy to jest takie słowo remasteryzacja?
Nie, nie, ale chyba możemy je stosować. Ja w ogóle nie przepadam za remasterami, bo to jest taka, czasami bardzo jest to prosta rzecz, podmienia się tekstury i w zasadzie tyle. To chyba nie wymaga jakiegoś gigantycznego wysiłku. Być może konwersja na inną platformę jest, ale więc nie jestem fanem, bo z reguły problemem starych gier nie tylko jest to, że one wyglądają trochę gorzej dzisiaj, tylko cała mechanika, która była kiedyś inna, uproszczona, a technicznie nie były te gry takie dobre i teraz się żeśmy przyzwyczaili do czegoś innego. Ja jestem ogromnym fanem remake'ów i to nawet remake'ów gier, za którymi nie przepadam, bo Resident Evil mimo, że nie gram, to uważam,
będzie
że...
też chyba remake, nie? Tak mi się wydaje, bo to ja czasami mówię remaster, a mam na myśli...
Oni to nazwali remasterem. Oni to nazwali to remasterem, więc... No ale, no bo mamy do czynienia z reskinem, no niby coś tam będą robili od podstaw, ale nie sądzę, żeby to się aż tak bardzo zmieniło, no bo to jest jednak jazda na deskorolce, nie? Zdaje się, że była tam też taka rozmowa o tym, czy będzie można sterować na kontrolerach tych starych, gdzie tam była tylko jedna gałka i mówili, że tak, że spokojnie, nie? Więc podejrzewam,
to
że...
jedna gałka?
No te stare, takie pierwsze kontrolery były trochę inne niż te
bez
obecne.
Bez analogów.
Tak, już nie pewnie, no, to będzie można zupełnie spokojnie je używać, więc zakładam, że technicznie tam się nic nie zmieni. Zmienia się wygląd gry, wszystko pozostaje tak, jak było, więc chyba remaster pełną gębą. Więc remastery niespecjalnie mnie rajcują, remake'i zawsze mnie ciekawią, bo tam się też zmienia mechanika, sterowanie postacią, te nowoczesne rozwiązania wchodzą w rachubę i można fajną, dobrą historię opowiedzieć trochę w nowy sposób. I to jest jak najbardziej okej. Ale remastery to nigdy mnie jakoś tam nie ekscytowały.
Ja mam takie wrażenie, że każda gra, która zasługuje na remaster, to dostała już go w postaci modów, przynajmniej jeżeli jest dostępna na PC-cie.
No, zwykle tak, to jest całkiem możliwe.
Zwykle to community jest na tyle intensywne, że już o to zadba. Oczywiście, no mamy cały rynek. No ja też mi się wydaje, że po prostu to jest pod konsolę robione, w szczególności, że masz split screen. No ale tak jak mówię, no ja... No nie wiem, niech się już zaczną jakieś poważne ogłoszenia, bo jak na razie to jest po prostu słabo.
No, jest to. No. Jestem wkurzony jakoś tak, że nie często mi się zdarza, żebym się ekscytował, ale muszę przyznać, że ostatni okres z perspektywy gracza taki niespecjalnie jest szczęśliwy. Oczywiście tam w najbliższym czasie będzie prezentacja Cyberpunka, bo to już w czerwcu, więc jestem bardzo ciekaw, co tam zobaczymy. No to już jest taki, już trochę ta machina marketingowa Cyberpunka ruszy z kopyta. Ja zresztą dostałem zaproszenie do Warszawy na pokaz jakiś i teraz bardzo się bije z myślami, jak to wszystko sobie umieścić w kalendarzu. A zobaczymy. Tak czy inaczej...
Bo ja nie dostałem.
No, tak czy inaczej, bo myśmy taką dostali propozycję, że może też nas odwiedzą tutaj. Gdybym ja nie mógł tam pojechać, to możemy to przemyśleć. Nie? Ale to w związku z tym, że ta kwarantanna obowiązuje, to nie wiem, jak to wszystko zorganizować. Ale coś chciałbym zrobić i mam nadzieję, że to się uda jakoś sensownie opracować. Tak czy siak, no w czerwcu będzie ta prezentacja taka oficjalna i mam nadzieję, że po pierwsze oni i tak by to zrobili z polotem, ale po drugie, że jakby widzą, co się dzieje na tych konferencjach i nie popełnią jakiegoś durnego błędu, dając nam byle co.
Nie, ja myślę, że oni rozdmuchując to strasznie. Też pamiętaj, że niewiele pokazali do tej pory.
No właśnie,
mają pole do popisu.
No tak, ale też prawda jest taka, że jak oni pokazują gameplay, to jest gameplay. Nie? Jak żeśmy dostali 40-minutowy gameplay, to był gameplay. I przynajmniej definicji się trzymają. Jak już...
Tak, no, dokładnie.
Więc, więc czekam. A tymczasem chyba pora wrócić do tematu, którego nam Pilsner zaproponował. Borys, jakie gry wybrałeś?
Ja sobie wybrałem parę gier, które dostarczyły mi i w latach mojej młodości oraz i w zeszłym roku nawet bardzo dużo radości. Pierwszą grą, i to jest taka gra, o której mam takie ambiwalentne odczucia, bo jest cudowne wspomnienia z dzieciństwa, ale to takie też flashbacki z Wietnamu, to jest operacja Flashpoint.
Okay.
To jest, wyprodukowało ją Bohemia Interactive Studio, znana z Army i z DayZ. Jest to taka militarno-symulacyjna strzelanka. Właściwie to jest taka matka wszystkich takich FPS-owych symulatorów pola bitwy. Dzieje się to w 1985 roku, jest to na takiej grupie fikcyjnych wysp, tam były trzy wyspy, dochodzi do konfliktu amerykańsko-sowieckiego i my jesteśmy tam jednym z żołnierzy. Ja trochę tą grę, ja bardzo dużo grałem w tą grę, grałem tylko w singla, a podobnież samo złoto to było w modach i właśnie w multiplayerze. To była tak ekstremalnie trudna gra, że ja zawsze przez chyba pierwsze 10 godzin to ja uruchamiałem tą grę, odpalałem misję i ginąłem z jakiegoś strzału, z kilometra, nie wiedziałem skąd, nie wiedziałem dlaczego. Jeszcze to była jedna z pierwszych gier, gdzie ruch myszki powodował ruch kursora, w którego strzelałeś, ale jeszcze nie do końca obracała się kamera i to też pamiętam, że to było coś niezwykłe, takie dla mnie doświadczenie. Odpaliłem ją sobie teraz, poglądałem sobie też parę let's play i rzeczywiście ta gra się zestarzała, ale muszę przyznać, że moje wspomnienia no, były zupełnie inne niż tak.
No tak,
ta grafika. To było jak życie po prostu. No nie, no trochę się zestarzała, no ale to też jest gra z 2001 roku. Ty grałeś Remigiuszu?
Nie. No, znaczy miałem okazję trochę pograć w Armę, bo to gdzieś jest chyba dziecko, potem Bohemia Interactive i to jest tam myśl, jeżeli chodzi o militarne symulacje, została zachowana tam potem, no i to też przeszło w DayZ, ale to jedną i drugą grę trochę obserwowałem z daleka, jednak ten poziom komplikacji troszkę to był dla mnie za dużo, ja to jednak wolę strzelać w sposób prosty i oczywisty i z krzaków. A tu akurat to bym się odnalazł w armii, ale...
Nie,
ale...
W tym operacji Flashpoint ja pamiętam, że jak tylko padł jakiś pierwszy strzał, to wszyscy kładli się od razu. Leży cały oddział i tylko, nie wie, i tylko patrzysz, gdzie, co, jak się dzieje, nie? I umierasz.
No więc ja, jeżeli chodzi o operację Flashpoint, to jakoś niespecjalnie. Natomiast ja też mam taką listę, przygotowałem sobie trzech gier i to gdzieś tam niektóre tytuły nie powinny być zaskoczeniem dla Państwa, że to są czeskie tytuły. I zaczniemy sobie od Mafii. Mafia pierwsza część i Mafia 2, to jest ta, o której bym z przyjemnością opowiedział. To jest w ogóle gra z 2010 roku. I to była firma, która się nazywała już wtedy 2K Czech, czyli została przejęta przez Take-Two Interactive.
To chyba pod koniec produkcji Mafii
tak.
Tutaj przejęło Illusion Softworks.
I, tak, oni się nazywali już Illusion Softworks i w ogóle Mafia 2, która nie była jakoś przesadnie ciepło przyjęta na początku, to jednak chyba z czasem się cieszyła coraz większym zainteresowaniem, zwłaszcza jak weszły dodatki, które też były świetnie zrealizowane. Fantastyczna opowieść o mafii i to, co mnie ujęło i do tej pory w zasadzie pamiętam, że tam nie było aktywności, które byłyby nużące i upierdliwe i takie tylko zapychacze miejsca. Tam była ta linia fabularna, ona była dosyć prosta w sensie takim, że człowiek wiedział, gdzie idzie od punktu do punktu, ale jednak działo się to w otwartym świecie, były fajne, dobrze zarysowane postacie. To nie zostało przeniesione do trójki, w sensie w trójce pojawiła się cała masa aktywności, która była nużąca, niepotrzebna, źle to było zorganizowane, ale to pewnie dlatego, że trójkę już robiła amerykańska firma, która nazywała się Hangar 13. Gdzieś tam jakby kiedy Take-Two kupiło Illusion Softworks, to w zasadzie chyba głównie z myślą o marce Mafia, że oni chcieli przejąć tą własność intelektualną, natomiast o samo studio nie zadbali. Zdaje się, że to studio, które potem chyba w 2012 zostało zamknięte, to dużo deweloperów z niego przeszło właśnie do Bohemii. Albo do Bohemii, albo do Warhorse'a też.
Dan Wawra, który był chyba głównym scenarzystą Mafii dwójki, tam było dwóch scenarzystów z tego co pamiętam, na pewno, i też designerem, on odszedł z 2K Czech pod koniec produkcji Mafii dwójki i założył właśnie Warhorse Studio.
A no właśnie, więc to co Mafia 2 oczywiście opowiada historię włoskiej mafii w Stanach Zjednoczonych, natomiast ta gra była słowiańska pod pewnymi względami, w tym sensie, że tam jakby na przykład pokazywanie na gości coś, na co amerykańskie firmy sobie nie pozwalały, tu można było znaleźć w postaci okładek z Playboya, które były wyśmienitym dodatkiem do tej całej historii, tak bardzo wpisywały się w tamte czasy i w zasadzie gdzieś tam no, ten taki drobny erotyzm, który się przewijał w tych historiach, relacjach damsko-męskich w tej mafii, gdzieś tam się zawierał w tym Playboyu, to tak fajnie dopełniało i Czesi robiąc tę grę nie bali się sięgać po ten środek wyrazu, który normalnie przez amerykańskie studia nie przechodzi, bo tam się strasznie boją i family friendly. Do dzisiaj to zresztą zostało.
No, golizna w Stanach to jest dużo gorzej niż wszystko inne.
No właśnie, ale to słowiańskie podejście do historii tam było wyraźnie widoczne właśnie w ten sposób, bo jakby słowiańska, także fantastyka różni się też pod tym kątem od amerykańskiej i to jest widoczne. I wydaje mi się, że Mafia to jest w ogóle taka marka chyba najsłynniejsza, jeżeli chodzi o rzeczy robione przez czeskie studia.
Ja bym się, nie wiem czy nie Arma jednak.
A być może, no Arma jest, no dobrze, ale powiem tak, że wydaje mi się, że jeżeli chodzi o mafię, to ze względu na to, że firma się nazywała 2K Czech, z naszej perspektywy, to ludzie doskonale kojarzyli, że to jest czeskie dzieło i od mafii pierwszej.
No, Bohemia też jakby mocno się może kojarzyć z Czechami, no.
No dobrze. No mi się bardziej mafia kojarzyła, może...
Ale tak, to na pewno bardzo, bardzo mocna światowa marka. Ja byłem wielkim, wielkim fanem i jedynki, i dwójki. Nawet ostatnio zauważyłem, że nie mam jedynki na Steamie i kupiłem sobie od razu. I od razu trójkę, bo była jakaś przecena. Jeszcze nie uruchomiłem tej trójki. Ale jak już rozmawiamy o Mafii 2, to ja chciałbym kontynuować tutaj wątek Dana Wawry, bo Wawra jest takim człowiekiem, którego, jeżeli ktoś się interesuje game devem, warto poznać, bo rzeczywiście jest to człowiek, który budował tą markę Czech, był odpowiedzialny właśnie za mafię, za Hidden and Dangerous, więc za bardzo mocne tytuły czeskie. I on w pewnym momencie stwierdził, że bardzo chce zrobić grę RPG w średniowieczu bez fantazy. Założył Warhorse'a z paroma pracownikami właśnie 2K Czech. Tam były problemy w ogóle ze zbiorem funduszy na ten projekt. On pozyskał inwestora i odpalił też Kickstartera i ten Kickstarter był bardzo dużym sukcesem. Co ciekawe, Kingdom Come Deliverance, ty grywałeś w tą grę?
Tak, grałem. Ja właściwie też, jako że nie byłem fanem mechaniki, która tam została w rozgrywce wprowadzona, to też, ale strasznie mi się podobała historia, to w jaki sposób jest ona opowiadana. I pamiętam, że rozmawialiśmy, kiedy ty wróciłeś z tego studia i to zdaje się, ty powiedziałeś, że tam rządzą pisarze i dlatego, dlatego tak. Jakby historia jest tam najważniejszą rzeczą.
To powiedział, to zresztą mi powiedział, bo ja tam robiłem wywiad z Danem Wawrą. Zresztą ja też polecam jego wykłady. Dużo, sporo jest rozmów takich po angielsku z Danem Wawrą. On ma bardzo taką ciekawą wizję tego, co chciałby robić. I on właśnie powiedział, że jeżeli w studiu rządzą graficy, to gra wygląda najlepiej na świecie. Jeżeli rządzą pisarze, to jest świetna fabuła. A jeżeli rządzą księgowi, to Electronic Arts. I ciekawostka w ogóle, jeżeli chodzi o Kingdom Come Deliverance, bo mnie ta gra trochę odrzuciła na początku, bo ja ją uruchamiałem na samym początku, tam były jeszcze problemy z tą walką. Mimo tego podobały mi się ten setting tej gry, to że rzeczywiście ona jest w jakimś tam stopniu historyczna i w inspiracjach zresztą Dana Wawry pojawia się film Krzyżacy Aleksandra Forda, czy trylogia husycka Sapkowskiego. Jeszcze z ciekawostek związanych z Polską, Dan Wawra rapuje po polsku.
Co ty mówisz?
Byłem tego świadkiem, tak.
Masz to gdzieś nagrane?
Nie, nie mam. To nie była sytuacja do nagrywania, ale tak, rapuje po polsku i on też opowiadał, i to w wielu, wielu wywiadach mówił, że miał problemy z zebraniem funduszy, bo wszyscy mu mówili, że nikogo nie obchodzą średniowieczne Czechy, że może jakby pomyślał, przeniósł tą fabułę do Anglii albo do Francji, to może by się to sprzedało, a on mu odpowiadał zawsze, że gdy Mel Gibson chciał zrobić taki film Braveheart, to każdy mu mówił, że przecież nikt nie zna Williama Wallace'a. A dopiero po tym, jak on zrobił ten film, to wszyscy go poznali. To jest strasznie ciekawa idea, jak tą lokalność można wykorzystać i przekuć ją na globalną markę. Super, to jest to ta słynna przecież słowiańskość z Wiedźmina przecież. Myślę, tak, że tak. To też w tej idei jest robiona. Na skończenie Kingdom Come u mnie jeszcze czeka. Ale no, jest to bardzo dobrze oceniana gra i też taka idea, gdzie twórcy gier dużo czerpią z rzeczywistości. Zresztą ciekawe jest to, że tam na przykład jak były wioski odwzorowywane, to twórcy brali to zawsze były wzorowane na jakichś prawdziwych wioskach i na przykład brali nazwiska mieszkańców z tych ludzi, którzy teraz tam mieszkają, wsi. Tak?
Aha,
więc dużo tam, dużo pracy to w to było włożone.
To w ogóle ciekawe, fajnie, że się przyjęło takie jakby średniowieczne Czechy, to też mi porusza trochę wyobraźnię, bo od razu sobie myślę, że te trylogie Henryka Sienkiewicza by się fajnie nadawały pod gry RPG, nie? I założę się, że Henryk Sienkiewicz nie zażądałby kasy z góry, więc byłoby to łatwiej zrealizować, to fajnie. No dobrze, więc mamy historię Kingdom Come Deliverance, to jest właściwie takie ostatnie duże dzieło, które jest znane na świecie i odniosło spory sukces, niezależnie
tak,
od wszystkiego.
Czesi mają dosyć sporo małych studiów, ale to ja to potem wam jeszcze polecę parę czeskich gier. Remig, już usłucham ciebie.
No, kolejna gra, przy której spędziłem mnóstwo czasu, to był Euro Truck Simulator 2. Ona wyszła w 2012 roku, ja nawet nie wiedziałem, że to Czesi robią. Ale to jest pewna ciekawostka wokół tego studia, bo to była firma technologiczna. Oni się nazywają SCS Software. Powstali w 1997 roku i ich pomysł od początku był taki, że będą robili silniki do gier i potem będą je sprzedawali. I na tych silnikach będą robione różne gry i to będzie ich taka korzyść główna. I na początku zrobili taki silnik, który się nazywał Tereng. I to był silnik wykorzystywany do gier takich łowieckich, których właściwie wydaje mi się, że to są mogły być fajne gry dla mnie, ale jakoś mnie omijały szerokim łukiem.
A grałeś kiedyś w takie gry łowieckie?
Hunter Call of the Wild gram i jest to zajmujące niezwykle, ale są też inne gry, które mnie bardziej tak fabułą zachęcają. Ale potem zrobili taki silnik, który się nazywał Prism 3D i oni wykorzystali ten silnik przy takich grach jak 18 Wheels of Steel. Czyli
to jest chyba pierwsza, bo to się, nie wiem, czy to się nie nazywało Hard Track?
Nie, trudno mi powiedzieć, nie wiem.
Nie pamiętam, ale pamiętam, że rzeczywiście to były takie gry, że ja w młodości, powiedzmy, bo tam 2002, 2004 rok, jakoś tak to
tak,
było.
Tak, to są
lata. To ja to odpalałem i takie, ej, jedzie się ciężarówką i no się nie? Do nikogo nie strzela.
Wiesz co, ja do dzisiaj widzę komentarze na forach, bo sobie też przeglądałem to i ludzie tam piszą na szczycie tych komentarzy jest, ludzie, którzy grają w tę grę chyba nie są do końca normalni, nie? Ale jest coś takiego uspokajającego, takiego medytacyjnego w tych grach i ja przy tym Euro Trucku spędziłem sporo czasu i to jest niezwykle przyjemne, bo to jakby cała fabuła tej gry sprowadza się do tego, że budujesz firmę, nie? I przewozisz towary. To jest taki schemat, który jest znany jeszcze z takich gier jak Privateer, gdzie w kosmosie się odbywały te gry, że tam coś sobie rozbudowało statek. Nie? No tutaj jeździsz po drogach, więc to jest osadzone w rzeczywistości i to zachowanie tego samochodu jest takie zbliżone w pewnym stopniu do symulacji. Kierowanie tą naczepą, zwłaszcza jadąc do tyłu, było dosyć skomplikowanym zajęciem.
Potwierdzam.
I trzeba przyznać, że bo to jakby zaczęło się tych od 18 stalowych kół, czy tam tego, potem był gdzieś tam te takie amerykańskie, bo to właściwie 18 kół stali, 18 Wheels of Steel, to była taki symulator jazdy po Ameryce. Potem wszedł ten europejski symulator, on się przyjął, jakby to community rosło. I ten Euro Truck Simulator 2 był ogromnym sukcesem. To w ogóle jest takie zaskakujące, no bo to jest gra o jeżdżeniu samochodem. Tam się nie dzieje zbyt wiele. Po prostu spędzasz czas kierując pojazdem.
Nie,
i no, tyle.
Trzeba wycieraczki włączyć,
tak
migacze.
Jest, no trzeba dbać o to, żeby kierowca był wyspany i tam...
Ale widzisz, bo to jest... Ty tam rzuciłeś takim słowem relaksacyjna.
Medytacyjna wrzuciłem, tak, medytacyjna.
I dla mnie, bo ja trochę grałem w Euro Truck Simulator 2 i muszę przyznać, że rzeczywiście są takie momenty, że ja potrzebuję takiego odprężenia i mam ochotę na grę i to jest idealna, jest jakby jakaś liczba takich gier, gdzie się odprężasz, gdzie większość gier operuje na na takich emocjach jak strach, zagrożenie, wiesz, tam strzelanie i tak dalej, które zwykle wywołuje strzelanie. A tutaj masz taki spokój, że coś tam sobie robisz, ale ja mogę sobie na przykład jakieś zaległe podcasty posłuchać wtedy, albo jakiegoś YouTube'a obejrzeć. Takie coś rzeczywiście, że moja głowa nie jest zajęta niczym specjalnym i ja bawiłem się dobrze, ale to nie na tyle, żeby kupić sobie American Truck Simulator.
No mi ten europejski też się podobał, choć czekałem na amerykańską wersję, ale jakoś zostałem przy tej europejskiej. No cóż. No cóż. Tak, to zamyka moją historię o Eurotrucku. To na pewno dużo osób kojarzy.
Dokładnie. Ja mam kolejną grę z jednego z moich ulubionych studiów, czyli Amanita Design. To jest Huchel albo Czuczel, chociaż z tego co pamiętam, to oni tam mówili Huchel. Byłem gościem. Tam też robiłem wywiad z Jakubem Dworskim, czyli jakby głównym designerem. Jeżeli nie kojarzycie Amanita Design, to może skojarzycie takie gry jak Samorost, Machinarium, Botanicula. To były bardzo, bardzo popularne w Polsce przygodówki i to były jedne z takich przygodówek przez tą jakby dużą wartość artystyczną tych gier, które trochę się wybijały poza społeczność graczy. Że ja pamiętam w Samorosta grali ludzie, których w życiu bym nie podejrzewał o to, że grają w gry.
No,
to było ciekawe. Oni mają naprawdę taki bardzo artystyczny styl. To jest takie studio, które mieści się w dużym mieszkaniu w kamienicy w Pradze. Bardzo artystyczna atmosfera jest. Taka jest niezwykła swoboda w tym studiu. Widać, że tam po prostu, że jest tam trzech programistów, resztę to artyści i siedzi jeden gościu w garniturze i to jest akurat ich księgowy. Więc na szczęście wiele było przypadków w historii gier komputerowych, gdzie studia, które postawiły na tą artystyczność, niestety się na tym przejechały. Tutaj jest na szczęście ktoś, kto pilnuje, żeby to coś się finansowo spinało. I Huchel to jest taka gra, która strasznie mi przypomina taką serię Gremlins. Gremlins czy Goblins? Czekaj chwilę.
Goblins. Myślałem, że ci film przypomina.
Nie, Goblins. Takie bardzo abstrakcyjne przygodówki z czasów Amigi chyba to było, czy tam Amigi, z tego co pamiętam. Tutaj właśnie masz taką abstrakcję, piękną rysowaną grafikę, ale ta gra ma w sobie dużo takich minigierek, gdzie na przykład masz ichniejszą wersję Pac-Mana albo jakieś wyścigi. Bardzo zróżnicowana gra. Myślę, że to jest taka idealna gra na to, żeby pobawić się trochę z dzieckiem, jak masz małe dziecko. Że to jest... Tam nie ma, wiesz, nie ma przemocy, dużo humoru jest i to jeszcze w takim stylu bardzo artystycznym. No ładnie to wygląda. Co ciekawe, oni robią teraz taką grę, chyba dalej robią, chyba że pominąłem i już wydali, gdzie całość grafiki jest, to są takie modele, które oni rysują i potem to skanują. Całość jest na takich modelach. Ja pamiętam, że oni byli na takim etapie wczesnej produkcji tej gry, bo to byłem 2 lata temu, no to oni właśnie malowali sobie, robili takie 3D modele z tektury. Co ciekawe. Super fajne pomysły. Kiedyś były takie mody na, wiesz, gry z plastelinki.
No tak.
Więc ciekawe. No dla mnie to takie bardzo, bardzo interesujące studio i bardzo im kibicuję.
No dobrze, to ja teraz też tak
z grubej rury.
W zasadzie spróbuję. Zaczyna mi się rysować tutaj pewien schemat przy tych studiach, które wybieram. Jest gra, która w zasadzie została wydana w roku 2019, ale chyba od 2013 była w Early Accessie. Nazywała się Space Engineers i to jest bardzo interesująca produkcja. Kin Software House oni się nazywają i to jest młode studio, bo oni powstali w 2010 roku. Wiem, że ta gra gdzieś tam od samego początku sprzedała się w ilości 3 milionów egzemplarzy, więc to jest ogromny sukces. Taka linia łącząca te studia ona jest taka, że większość tych studiów robi swoją własną technologię, bo ci z Kin Software House zrobili taki silnik, który się nazywa V-Rage, jest Voxel Rage albo Volumetric Rage i oni opracowują swoją własną technologię i na bazie tej technologii robią gry. I to dokładnie to samo było w przypadku Euro Truck Simulator i SCS Software. Ludzie z Illusion Softworks też mieli swój własny silnik, na którym tą mafię robili, więc gdzieś tam musi być dużo takich ludzi, programistów, którzy się silnikami zajmują w tych czeskich. Zdaje się, że przecież operacja Flashpoint i Bohemia to też jest ich indywidualna, ich własna technologia. Nie
wiem, więc, powiem ci szczerze, ale...
No to są to no, gdzieś tam inżynierowie, którzy się zajmują silnikami i którzy nagle postanowili robić swoje własne rzeczy. I z reguły to się kończy dosyć dobrymi wynikami, nie? No bo Space Engineers, bardzo przyjemna gra, taki Minecraft trochę w kosmosie. Spędziłem przy niej trochę czasu. Teraz bardzo mocno rozbudowana, bo przyjrzałem się tej produkcji obecnie, to tam dużo, dużo rzeczy jest. No i fajna sprawa. Polecam, jeżeli ktoś nie ogrywał, to warto rzucić okiem.
Czy to będzie za dużo, jak też powiem, że u nich byłem?
Nie, no wal, bo to są najciekawsze historie. Nie?
Tak, to też byłem u nich. Robiłem u nich taki film promocyjny dla SIGA. To są takie nagrody, które są rozdawane podczas PGA. W ogóle powiem ci w ogóle takie wrażenia, bo byłem na Słowacji, w Bratysławie w jednym studiu i w Czechach w trzech wtedy. I w Polsce w kilku studiach też kręciłem to. I wydaje mi się, że Czesi są dużo bardziej wyluzowani. Znaczy...
Poza księgowymi.
Nie wiem, nie rozmawiałem z księgowymi, ale...
No jak siedział jeden
sensie,
w garniturze.
W sensie taki wyluzowani, że... Wiesz, jak w Polsce idę do jakiegoś studia, no to oni tam chowają papiery, nie?
Aha.
I tam gaszą monitory i
tak, wiesz. Tak.
A tam jest tak, że to o tym nie mówcie, nie nagrywajcie, bo my tu robimy nową grę. Tego też nie pokazujcie. No dobra, no jakby okej, nie? Jakby nie ma problemu. Czuć taki większy... Zresztą w Amanicie, jak wyszliśmy o 14, to całe studio z nami wyszło. Znaczy, oni sobie poszli do domu po prostu. Nie wiem, wydaje mi się, że przyszli rzeczywiście tak, trochę taką pokazówkę, nie? Więc spoko. Bardzo zresztą... Ale ja mam takie doświadczenia i z polskiego game devu i game dev to są często bardzo, bardzo po prostu sympatyczni ludzie. Albo po prostu udają dobrze. Ale ja jeszcze dwie gry chciałem na szybko polecić. Dobrze. Pierwsza to jest Beat Saber.
To jest
gra, w którą nie grałem, ale bardzo chciałbym. No, to jest
ja też na, bardzo bym chciał. To jest na,
ty masz w końcu ten zestaw VR, czy nie masz?
No nie mam. Nie, ja cały czas...
Cały czas sobie nie kupiłeś. No to rzeczywiście jaram się tą grą. To jest gra, która sprzedała się w jakichś ogromnych ilościach egzemplarzy i jest takim system sellerem trochę dla VR-a. I po prostu... No,
masakra, tam jest, oni parę razy mieli najlepsze gry roku na VR-ze.
No nie ma innych, nie. No. Nie, teraz Alex będzie najlepszą. Tak, jest, tak. Wiesz, na VR-ze są trzy takie topowe marki, to jest Superhot, teraz Alex i właśnie Beat Saber, które są takim must have, jak kupujesz sobie zestaw. Ale kolejna gra, i to jest gra, którą sobie kupiłem, bo się zajarałem, trochę pograłem, a potem się wystraszyłem i stwierdziłem, że chyba nie, i to jest Factorio, ponieważ ta gra wciąga jak bagno. Nie wiem, czy ty grywałeś to?
Nie, też się taka gra, która, wiesz, ja słyszałem.
Zaczynasz...
Ja wiem, co to jest dokładnie.
Tak, budujesz tam takie jakby fabryki, jakieś takie rzeczy, tylko tam potrzebujesz tak, tutaj potrzebuję 300 godzin, żeby to zrobić sobie w fajną linię produkcyjną. Mnie to strasznie przeraża, bo ja tam chyba, jak wpadłem w tą grę, to zrobiłem 30 czy 40 godzin, co jest dla mnie w ogóle masakrą. Ja nie mam tyle czasu i wyłączyłem, odinstalowałem. Mówię, o nie, to jest za dużo. To jest po prostu za dużo.
Okej, czyli jest koniec.
Tak. Słuchajcie, jako że partnerem dzisiejszego odcinka jest Pilsner Urquell, to też mamy takie ciekawostki związane z anglikanizacją tego piwa, ponieważ w 1928 roku Amerykanie zaproponowali wprowadzenie na swój rynek Pilsnera Urquella w wersji 0,5 alkoholu i Czesi się nie zgodzili. W 29 roku browar otrzymał propozycję od firmy Bar założenia browaru pod Londynem i produkowania tam piwa. I Czesi też się nie zgodzili. Odmówili z obawy o popsucie jakości. I dopiero w 98 roku został jakby taka, został zarejestrowany w Dallas w oficjalnym centrum dostawców dla armii USA i Pilsner Urquell jest dostępny we wszystkich bazach amerykańskich żołnierzy na świecie. Więc jeżeli mieszkacie niedaleko takiej bazy, to można tam kupić to chyba nie. No i chyba będziemy powoli kończyć. Przed nami będzie jeszcze jeden odcinek związany właśnie z Pilsnerem i z czeską kulturą, a dokładnie z filmami, ale aha, to już będzie, to jest za jakiś czas.
Tak jest. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Tak. Trzymajcie się. Cześć.